Czytając niejedną publikację na temat wiosny 1945 roku, odnieść możemy wrażenie, że w porównaniu do poprzednich lat był to czas, można powiedzieć, piękny. Sprzymierzone armie dobijały broniących się w desperacji nazistów. Szły spokojniejsze czasy, przy czym nie do końca. Nadal dzień w dzień ginęli ludzie. Wiele osób czekały przesiedlenia, represje ze strony wchodzących żołnierzy, a koniec wojny wcale nie przyniósł zasłużonych zaszczytów albo chociaż podkreślenia zasług wielu żołnierzy, którzy oddali wojnie najlepsze lata życia. Lwia część była Polakami. O nie takim jednoznacznie wesołym, jak się zwykło uważać, w 1945 roku zaczynamy dziś opowieść. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Od którego momentu w dziejach II wojny światowej możemy mówić, że Niemcy zaczęli przegrywać? Oczywiście teorii jest wiele, ale najpopularniejsza i chyba całkiem słusznie, przynajmniej według mnie, wydaje się ta, że od bitwy pod Kurskiem, bitwy swoją drogą nie byle jakiej, bo chodzi o największe w historii ludzkości starcie pancerne. W sumie ktoś może się teraz przyczepić, że się trochę zagalopowałem, bo historia ludzkości trwa nadal i nie wiadomo, czy nie dojdzie do jakiejś większej pancernej turbobatalii, ale ewolucja militarna raczej idzie w inną stronę, stąd ta moja śmiała hipoteza. Tak czy inaczej, od czasu porażki pod Kurskiem w 1943 roku hitlerowcy już tylko się cofali, uginając się pod naporem armii atakujących ich od wschodu i od zachodu. Czemu w takim razie wojna trwała jeszcze tak długo? Bo mimo wszystko niemiecki przemysł zbrojeniowy był niesamowicie rozbujany, głównie za sprawą niewolniczej pracy milionów więźniów i przymusowych robotników. Inna sprawa, że Niemcy, karmieni rasistowską propagandą i tęgimi narkotykami, stawiali potwornie zaciekły opór. Przykładów można tutaj podać mnóstwo. Monte Cassino, Normandia, kontruderzenie w Ardenach. Koniec końców żołnierze Wehrmachtu i SS musieli się jednak wycofywać pod naporem artylerii, czołgów, bombowców, zarówno aliantów zachodnich, jak i ekipy spod Czerwonej Gwiazdy. Sytuacja niewesoła, chociaż oczywiście nie ma co hitlerowcom przesadnie współczuć. To jednak nie koniec złych informacji, jakie spływały do berlińskiego sztabu. Niemcy tracili nie tylko zdobyte tereny, ale też sojuszników. Zaczęło się od Włochów, którzy nie pierwszy raz w dziejach odstawili klasyczny numer w stylu Paulo Sousy pod tytułem "To ja jednak wolę być z kimś innym". Miało to miejsce po ataku aliantów na Sycylię, jednak nie od razu skończyło się to dla Włochów dobrze, bo wściekły i wówczas nadal mocny Hitler nakazał swoim wojskom okupację większości Włoch. Wściekłego Adolfa czekało jednak w kolejnych miesiącach o wiele więcej powodów do złości. Nie minęło bardzo wiele czasu, jak w wyniku zajęcia tamtych terenów przez będącą w gazie Armię Czerwoną, od sojuszu z Niemcami odstąpiły Rumunia i Bułgaria. Mało tego, militarnie się przeciwko hitlerowcom zwróciły. Zdesperowane dowództwo, widząc porażkę za porażką w czasie konwencjonalnych starć, coraz mocniej przyciskało swoich naukowców, żeby ci spieli się ze stworzeniem Wunderwaffe. Co to takiego? Czyżby jakaś przełomowa, straszna broń? Dokładnie tak. Ci historycy, którzy mocniej stąpają po ziemi, uważają, że tym terminem określano supernowoczesne rakiety V1 i V2, odrzutowe myśliwce i nie dające szans konkurencji okręty podwodne. Wiele z tych pomysłów udało się wprowadzić w życie, choć częściowo, jednak na szczęście dla całego świata, z wyjątkiem Niemiec, ten sprzęt mógłby odwrócić losy wojny, jeśli wyprodukowano by go mnóstwo. Na szczęście zabrakło czasu. Inni twierdzą jednak, że Wunderwaffe to nic innego jak broń jądrowa, którą gdyby Niemcom udało się wykorzystać, to faktycznie historia mogłaby się potoczyć inaczej. Czemu? Bo taka broń ma nie tylko straszną, niszczycielską siłę, jeszcze większe zniszczenia sieje w psychice zarówno wrogiego dowództwa, jak i opinii publicznej. Amerykanie przecież nie puścili z dymem całej Japonii. Wystarczyły dwie bomby atomowe, żeby osiągnąć zamierzony efekt, a tym była kapitulacja przeciwnika. Czy Niemcy mogliby w ostatniej chwili sprawić, że wszyscy, którzy ich atakowali, natychmiast złożą broń, a potem hołd nazizmowi? Raczej nie, ale wystarczyłyby te dwie eksplozje, na przykład w Londynie i Moskwie, żeby skutecznie ostudzić morderczy marsz przeciwników i wynegocjować rozejm, zamiast dać się totalnie rozjechać. Tak, ja wiem, że to jest dość mocne gdybanie, ale zazwyczaj nie gdybam bez powodu. I tak też jest w tym przypadku. Wiele wskazuje na to, że Niemcom zwyczajnie zabrakło czasu i może to była nawet kwestia miesięcy. Skąd takie podejrzenia? Bo zwerbowani po wojnie przez Amerykanów niemieccy naukowcy bardzo pchnęli do przodu ich atomową technologię. Musieli więc mieć już solidne doświadczenie z czasów, że tak to ujmę, poprzedniego pracodawcy. Na szczęście III Rzesza nie stworzyła broni atomowej i Niemcy musieli się bronić konwencjonalnie, również w Berlinie. Ale o tym opowiem już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.